Witam w naszej dzisiejszej analizie. Jestem waszym gospodarzem, a ze mną jak zawsze jest nasz ekspert. Gotowy na dzisiejsze wykopaliska w tekstach źródłowych.
Cześć. Jasne, jestem gotowy i muszę przyznać, że materiał, który dzisiaj bierzemy na warsztat, jest po prostu fascynujący.
Zdecydowanie. Więc zacznijmy od takiego małego eksperymentu myślowego. Co by było, gdyby ostatecznym dowodem autentyczności i takiej prawdziwej siły lidera nie było jego, no wiesz, nieskazitelne, wypolerowane CV?
Mhm.
Tylko co?
Tylko wpisanie na samej górze największej, najbardziej upokarzającej porażki. Bo zazwyczaj wyobrażamy sobie wielkie postacie historyczne jako ludzi pozbawionych skaz, prawda?
No tak, chcemy widzieć samo pasmo sukcesów, genialne strategie, absolutną nieomylność. Dokładnie. To trochę tak, jakbyśmy oglądali potężny most z perspektywy inżyniera. Robimy prześwietlenie i no, oczekujemy czystej, idealnej struktury, bez najmniejszych pęknięć.
Ale dzisiejsze źródła brutalnie weryfikują ten wyidealizowany obraz. Będziemy wkraczać w świat starożytnych tekstów, gdzie definicja przywództwa wykuwa się w sposób, który dzisiaj uznalibyśmy po prostu za wizerunkowe samobójstwo.
Okej, rozłóżmy to zatem na czynniki pierwsze. Naszą misją jest zrozumienie, jak starożytność definiowała radzenie sobie z potężnymi kryzysami, budowanie autorytetu od zera i czym tak naprawdę jest to słynne pojęcie królestwa.
Żeby dać pełen kontekst, opieramy się dzisiaj na zapisie 6 wykładu doktora Craiga Kinnera. Obejmuje on 3 i 4 rozdział Ewangelii Mateusza i warto mieć świadomość, z jakim materiałem obcujemy.
Bo to nie jest takie suche, akademickie gadanie, prawda?
Dokładnie. To nie jest referat wyliczający daty. Autor zderza dogłębną wiedzę historyczną i literacką z bardzo, ale to bardzo surowymi, osobistymi doświadczeniami.
I to właśnie sprawia, że ten tekst staje się takim przewodnikiem po ludzkiej wytrwałości. Przewodnikiem ukrytym pod warstwą starożytnej narracji. Wnioski płynące z tych historii sprzed 2000 lat mają zaskakujące przełożenie na to, co widzimy dzisiaj.
Zaczynamy od samego początku publicznej działalności Jezusa, czyli od momentu chrztu. I tu natychmiast pojawia się zgrzyt.
Ogromny zgrzyt. Przecież dla tego rodzącego się ruchu to był gigantyczny problem wizerunkowy. W badaniach historycznych, i to mnie zawsze fascynowało, istnieje koncepcja tak zwanego kryterium wstydu.
Aha, klasyka.
Historycy zakładają po prostu, że jeśli w tekście, który ma kogoś gloryfikować, pojawia się detal, który jest super kłopotliwy, to najprawdopodobniej wydarzył się on naprawdę. Nikt by tego nie wymyślił.
No nie, nikt nie wymyśla historii, która podkopuje autorytet jego własnego lidera. A tutaj mamy sytuację wręcz absurdalną z punktu widzenia PR-u.
Dokładnie. Najwyższy autorytet, zapowiadany król, przychodzi do rzeki i poddaje się ceremonii oczyszczenia z rąk wędrownego kaznodziei, czyli Jana Chrzciciela. Przecież to jest stawianie się w pozycji podległej.
Dla wczesnych naśladowców to był wręcz koszmar logistyczny i teologiczny do wytłumaczenia. Zresztą sam tekst źródłowy pokazuje to napięcie. Jan Chrzciciel jest zdumiony, opiera się, argumentuje, że woda to zaledwie cień w porównaniu z echem tego, co ma nadejść.
Kryterium wstydu działa tu bezbłędnie. Gdyby to był wymyślony komiks o superbohaterze, no to Jezus po prostu stąpiłby z nieba w chwale, uderzył piorunem, a nie!
A nie stał w błocie w kolejce z grzesznikami. Jasne. Ta niewygodna prawda staje się paradoksalnie najlepszym dowodem na to, że scena jest historyczna. Ale to, co dzieje się tuż po wyjściu z wody, to jest literacki majstersztyk.
Zdecydowanie. Szok dla każdego słuchacza w pierwszym wieku. Pojawia się to, co starożytni rabini określali jako bat kol, czyli ten boski głos z nieba.
I ten głos rzuca w eter słowa, które w tamtym czasie musiały brzmieć, wiesz, jak całkowita sprzeczność, jak oksymoron.
Bo mamy tu precyzyjne połączenie dwóch radykalnie różnych obrazów ze Starego Testamentu. Z jednej strony słyszymy psalm drugi.
Czyli klasyczna, triumfalna obietnica królewska. Potężny władca, linia Dawida, przychodzi miażdżyć wrogów.
Aha. Ale w tym samym zdaniu wtrącane są nawiązania do Księgi Rodzaju i Izajasza. A to są opisy tak zwanego sługi cierpiącego.
I to jest ten potężny dysonans. bo ówczesni ludzie oczekiwali kogoś, kto wjedzie na białym koniu, wyciągnie miecz i po prostu wyrzuci Rzymian z Judei.
Dokładnie. Militarnego wyzwoliciela.
A tymczasem Bat Kol łączy władzę absolutną z losem kogoś, kto będzie miażdżony, kto będzie znosił upokorzenia. To jest całkowita redefinicja siły. Królem nie jest ten, kto zadaje ból, ale ten, kto potrafi go na siebie przyjąć.
To zmienia wszystko. A do tego dochodzi jeszcze jeden element wizualny. Zwiastun nowej ery zstępuje w formie gołębicy. Wiesz, spotkałam się z komentarzami, które próbowały łączyć ten symbol z samym Izraelem.
Tak, ale z logicznego punktu widzenia to jest dość absurdalne. No bo Izrael nie mógł zstępować na Jezusa, prawda?
No brzmi to komicznie. Więc o co naprawdę chodzi z tą gołębicą?
Kontekst jest znacznie prostszy i głębiej zakorzeniony w wyobraźni tamtych ludzi. To jest nawiązanie do 8 rozdziału Księgi Rodzaju.
O jasnie, potop, Arka Noego i gołębica przynosząca gałązkę. Czyli taki powszechny znak, że woda opadła i no, zaczyna się nowe stworzenie.
Dokładnie, nowa epoka dla ludzkości. Zresztą fascynujące jest tutaj to, że z czysto estetycznego punktu widzenia, skoro duch musiał przybrać widzialną z powietrza formę, no to gołębica wypada całkiem nieźle.
No tak, wyobraźmy sobie te wielkie renesansowe freski w kaplicach, gdyby tym symbolem z nieba był, nie wiem, nietoperz albo latająca mrówka.
O rany, latająca mrówka na freskach Michała Anioła. Trochę zepsułoby to patos całej sceny, prawda?
Zdecydowanie zepsułoby klimat. Ale tutaj przechodzimy do momentu, który wywraca wszystko do góry nogami. Cała ta budująca, pełna nadziei narracja nagle zderza się z betonową ścianą.
Mhm. Pustynia.
Zawsze myślałam, że jeśli podąża się za głosem z góry, jeśli robi się to, co właściwe i ma się na to kosmiczną aprobatę, to droga powinna być po prostu autostradą.
Logiczne założenie.
A tu dowiadujemy się, że ten sam duch, ta sama gołębica pokoju, niemal brutalnie wyrzuca lidera na pustynię, w całkowitą izolację. Jaki jest sens wpychania kogoś w ekstremalny kryzys dokładnie sekundę po jego największym trumfie?
Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem, zauważymy, że nasze współczesne postrzeganie kryzysu to jedno. My traktujemy to jako błąd w systemie, coś, co trzeba szybko naprawić.
No tak, kryzys to porażka.
Ale starożytne teksty operują innym mechanizmem. To uderzenie w ścianę jest jak metalurgia. Fundamentalny proces kucia charakteru. Nie ocenisz wytrzymałości stopu, póki nie włożysz go do pieca i nie uderzysz młotem.
Czyli to nie jest anomalia, to jest reguła.
Żelazny wzorzec. Spójrzmy na Józefa. Miał sny o wielkości, a chwilę później sprzedano go w niewolę i gnił w więzieniu. Mojżesz, zanim poprowadził naród, 40 lat pasł owce gdzieś na końcu świata, zapomniany przez wszystkich.
Dawid też. Namaszczony na króla, a potem przez lata ukrywa się w jaskiniach przed paranoją króla Saula.
Dokładnie. Ten proces pustyni to certyfikacja. Ale autor źródła, dr Kinner, ilustruje to niezwykle trudnym osobistym doświadczeniem. Opowiada o 2-letnim okresie, kiedy jego własna reputacja i misja życiowa legły w gruzach przez fałszywe oskarżenia.
2 lata to strasznie długo.
Został zmuszony do izolacji. Ból, poczucie wielkiej niesprawiedliwości. I on mówi, że to na tej prywatnej pustyni zrozumiał coś kluczowego. Biblijni bohaterowie wcale nie byli z tytanu. Oni też się łamali.
Czyli wartość lidera nie wynika z bycia jakimś nadczłowiekiem?
Nie. Przywództwo nie polega na byciu kuloodpornym. Polega na opieraniu się na powołaniu, nawet kiedy znikają wszelkie oklaski, wsparcie i poczucie własnej wyższości.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Bo idealnie odbija się to w dzisiejszym świecie. Próda na pustyni to przecież nie była tylko cisza. Pojawia się diabeł. I on nie jest, wiesz, rogatym potworem z widłami.
O nie, to by było zbyt proste.
On jest piekielnie inteligentnym manipulatorem, który debatuje, cytując pismo. Bierze na przykład Psalm 91 i używa go jako broni. Mówi do Jezusa, żeby rzucił się z dachu świątyni, bo przecież aniołowie będą go nosić na rękach. To jest podręcznikowa dezinformacja.
Pełna zgoda. To precyzyjnie pokazuje mechanizmy manipulacji informacją. Diabeł bierze dosłowne brzmienie tekstu, wyrywa z kontekstu i ignoruje całą jego intencję.
Znamy to dzisiaj aż za dobrze. Bierzesz fakt, wycinasz szeroki kontekst i wciskasz własną agendę. Jak Jezus na to reaguje?
To jest mistrzostwo. bo nie wchodzi w erystyczną przepychankę. Odpowiada słowami z Księgi Powtórzonego Prawa z rozdziałów 6 i 8, ale robi to z pełnym szacunkiem do ich historycznego kontekstu.
Czyli do momentu, gdy naród izraelski był poddawany próbie na pustyni.
Dokładnie tak. On nie rzuca wersetami jak magicznymi zaklęciami dla efektu. Traktuje je jako kompas długoterminowy. I tu warto dorzucić tło historyczne z epoki. Żądania diabła nie były baśniowe.
Zamiana kamieni w chleb, rzucenie się ze świątyni.
Tak. W pierwszym wieku Bliski Wschód pod okupacją rzymską był beczką prochu. Ludzie desperacko oczekiwali liderów dających im magię lub spektakl. Powszechnie wierzono, że wielcy magowie potrafią transmutować materię. Więc żądanie zamiany kamieni w chleb to była w zasadzie obietnica ekonomicznego cudu na zawołanie.
Starożytny populizm.
Dokładnie, a przestrzeń roiła się od fałszywych wizjonerów. Flawiusz opisuje takich ludzi jak Teudas czy prorok egipski. Zbierali tłumy, obiecywali, że mury runą, a rzeka wyschnie na ich komendę. Tanie efekty specjalne do wywołania rewolty.
Więc pokusa na pustyni to był tak naprawdę wybór metody. Zostań populistą, daj darmowy chleb, zrób show skacząc z dachu, a dostaniesz władzę natychmiast?
Jezus to odrzuca. Odrzuca manipulację tłumem na rzecz głębokiego zaufania.
I to skazuje go na najtrudniejszą drogę. Bez chodzenia na skróty. Skoro ten charakter został już wypróbowany, no to czas wyjść do ludzi. Ale lider nie może działać sam. Potrzebuje zespołu. I tu zaczyna się geografia, przeprowadzka z Nazaretu do Kafarnaum. To nie był przypadek, prawda?
Absolutnie nie. To była mistrzowska strategia logistyczna. Kafarnaum leżało na skrzyżowaniu dróg handlowych, na tak zwanej Via Maris. Tętniło życiem, przecinały się wpływy, było idealnym punktem zapalnym.
W przeciwieństwie do zherenizowanej Tyberiady zachowało żydowski charakter. No i tam zaczyna się rekrutacja. Musimy obalić pewien mit na temat rybaków.
Mit biednych chłopów z marginesu, którzy nie mieli nic do stracenia?
Właśnie ten. Przywykliśmy myśleć, że to byli jacyś desperaci. A to była ówczesna klasa średnia. Posiadali łodzie, drogi sprzęt, wielkie sieci, zrzeszali się, a niektórzy mieli nawet pracowników najemnych. Byli solidnie wpięci w gospodarkę.
Solidny rodzinny biznes.
I teraz wyobraźmy to sobie dzisiaj. Przychodzi ktoś do właściciela dobrze prosperującej firmy i mówi: rzuć sieci, rzuć ojca, zostaw biznes i idź za mną do jakiegoś niemal bezdomnego startupu. Przecież dzisiaj od razu zapaliłaby się czerwona lampka. Oho, to musi być jakaś sekta.
To drastyczne wezwanie do obniżenia statusu. Zdecydowanie.
Jak starożytni w ogóle rozróżniali ten destrukcyjny radykalizm od boskiego powołania, skoro rodzina była wtedy absolutnym fundamentem?
To był ogromny zgrzyt społeczny, ale by to zrozumieć, trzeba spojrzeć na ówczesne debaty w judaizmie. Największe szkoły, jak szkoła Szamnaja czy Hillela, toczyły ostre spory, jak długo mąż może opuścić żonę, żeby na przykład studiować Torę.
Czyli to nie był całkowicie nowy dylemat?
Nie. Istniała słynna legenda o rabbi Akibie. Ponoć za zgodą żony poszedł studiować na 14 lat, żyjąc w wielkiej biedzie. Kiedy w końcu wrócił pod dom, usłyszał, jak żona mówi sąsiadce, że dla jego znajomości Tory oddałaby go na kolejne 14 lat.
Niesamowite poświęcenie.
To pokazuje ten niuans. Wezwanie nie oznaczało nienawiści do rodziny. Rodzina jest świętością. Ale w przypadku ostatecznego konfliktu interesów wyższa misja ma po prostu pierwszeństwo.
Fascynujące jest też to, że ci ludzie po porzuceniu biznesu nie stracili swoich dawnych umiejętności. Rybacy stali się łowcami ludzi, cel się zmienił, ale kompetencje do pracy w zespole, znoszenie trudów, cierpliwość, to wszystko zostało.
O tak, żaden kapitał się nie marnuje. W źródłach dr Kiner podrzuca anegdotę o samym sobie. Zanim poszedł w stronę teologii, fascynował się starożytnością klasyczną. Hobbystycznie tłumaczył komentarze o wojnie galijskiej Cezara na łacinę.
Brzmi jak specyficzny hobby.
Bardzo specyficzne. Kiedy zmienił drogę, uznał to za kompletną stratę czasu. Chciał szukać duchowych odpowiedzi i w naiwnym geście otworzył tekst na losowej stronie. Trafił na zdanie: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara.
O rany! Najgorsza metoda czytania ze wszystkich, taka na chybił trafił.
Sam się z tego śmieje, bo metoda była fatalna, ale w tamtym momencie dokończył tłumaczenie. I wiesz co?
Dekady później ta rzekomo bezużyteczna encyklopedyczna wiedza o prawie rzymskim i łacinie uczyniła z niego jednego z najwybitniejszych badaczy tła Nowego Testamentu.
Czyli to, co wydawało się balastem z poprzedniego życia, stało się fundamentem nowego powołania. Niesamowite. Okej, ekipa jest zebrana, misja wkracza w fazę masową, zaczynają się uzdrowienia i ogłoszenie królestwa. Więc co to właściwie oznacza? Królestwo brzmi dzisiaj jak z bajki o rycerzach.
Zamek i fosa, prawda? Ale dla tamtych ludzi na Bliskim Wschodzie to było pojęcie dynamiczne. Oznaczało aktywną władzę i wprowadzanie nowego porządku. Autorzy wyjaśniają to przez greckie słowo archabon.
Archabon. A co to znaczy?
To termin ściśle handlowy. Oznaczał zadatek, pierwszą ratę.
Aha, czyli koncepcja już, ale jeszcze nie.
Dokładnie. Nowa rzeczywistość zaczęła się w historii, można dotknąć pierwszej raty uzdrowień, ale ostateczne rozliczenie zła i choroby wciąż czeka na finał.
Ten zadatek potrafił uderzać z ogromną siłą. W materiale jest wstrząsająca historia współczesna, która to świetnie obrazuje. Student z Kenii opowiadał o swojej matce i siostrze, która była całkowicie sparaliżowana po polio.
Aha, kojarzę tę relację.
Matka dowiedziała się o spotkaniu modlitewnym. Wzięła córkę na własne plecy i ryzykując dosłownie wszystko, przeszła pieszo przez rwącą rzekę. To ostatecznie zakończyło się niewiarygodnym powrotem córki do zdrowia. To namacalny dowód tego zadatku. Ale jak to zestawimy z tekstami źródłowymi z pierwszego wieku, gdzie czytamy, że w Syrii uzdrawiano każdego, to brzmi to jak masowa skala.
Ta historia z Kenii to przykład głębokiej, autentycznej przemiany jednej rodziny. Ale co do Syrii i uzdrawiania każdego, tu trzeba postawić grubą kreskę. To jest klasyczna, starożytna hiperbola literacka.
Przesadnia retoryczna.
Zdecydowanie. Historycy jak Swetoniusz czy Flawiusz używali tego nagminnie. To nie miały być statystyki medyczne. Gdyby każdy wyzdrowiał, kolejne pokolenia nie miałyby chorób. Chodziło o pokazanie ogromnej skali zjawiska i zdumienia. Ludzie z najdalszych krańców pielgrzymowali na przykład do gorących źródeł w Hamad Tiberias.
Szukali naturalnych cudów.
A tu nagle pojawia się ruch, który oferuje coś potężniejszego, wciągając nieprzebrane tłumy. I to rodzi ważne pytanie o dynamikę tego tłumu.
Tłum jest w euforii, chce nosić idola na rękach, prawda?
Tak, ale ta popularność jest zwodnicza. Tekst literacki jest tu bezwzględny. W czwartym rozdziale masz zachwycone tłumy w Galilei, ale jeśli przeskoczysz do rozdziału 27, zobaczysz te same tłumy.
Podburzone przez liderów.
Podburzone przez cyniczne elity. I te same tłumy krzyczą z wściekłością: ukrzyżuj go. Morał z tego jest mroczny, ale prawdziwy. Lider opierający swoje decyzje na tym, kto aktualnie głośniej klaszcze, podpisuje na siebie wyrok.
Popularność nie powinna być celem samym w sobie, bo wczorajszy zachwyt szybko staje się jutrzejszą nienawiścią. To jest świetny moment na podsumowanie. Zobaczyliśmy dzisiaj definicję przywództwa, która wręcz wymaga autentyczności, nawet tej wstydliwej z naszego CV. Widzieliśmy, jak lider hartuje się na pustyni.
Dokładnie. Gdzie uczy się ignorować te tanie sztuczki, magiczne zaklęcia i wycięte z kontekstu cytaty rzucane przez manipulatorów.
I rozumiemy, że wymaga to zebrania ludzi zdolnych do absolutnych poświęceń, których przeszłe talenty dostają nowe życie, po to, by przynosić namacalny zadatek lepszego świata, jednocześnie nie ufając ślepo oklaskom tłumu.
Złota definicja przywództwa, która przetrwała tysiąclecia.
Na koniec warto zostawić nas wszystkich z taką prowokacyjną myślą. Skoro ci najtrwalsi liderzy starożytności formowali się w absolutnej ciszy pustyni, w długotrwałych kryzysach, odporni na algorytmy popularności, to jak to wygląda dzisiaj? Mamy kulturę natychmiasmowej gratyfikacji, ciągłe podłączenie do sieci, komunikację pełną krzykliwych, wyrwanych z kontekstu nagłówków. Jak ta presja na natychmiastowy sukces wpływa na liderów, których dzisiaj wybieramy? Czy my w ogóle potrafimy jeszcze pozwolić komuś przejść jego własną pustynię, zanim powierzymy mu władzę? To jest pytanie, z którym dzisiaj zostawiamy nasze materiały. Dziękuję za wspaniałą dyskusję.
Ja również dziękuję. Do usłyszenia.